wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W marcu 1968 roku w całym kraju, w ośrodkach akademickich, doszło do strajków, demonstracji, protestów studenckich. I właśnie te protesty polskiej młodzieży z 1968 roku, zwane potocznie wydarzeniami marcowymi, będą wydarzeniem miesiąca marca. Kiedy Gomułka dochodził do władzy w 1956 roku, bardzo wielu Polaków wiązało duże nadzieje z przejęciem władzy przez kogoś, kto sam doświadczył komunistycznej nieprawości. Przez wiele lat Gomułka przebywał w więzieniu, gdzie wsadzili go jego towarzysze z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I rzeczywiście Gomułka wiele w Polsce zmienił, ale te zmiany okazały się zmianami tymczasowymi. Kiedy Gomułka przy władzy się umocnił, w 1957 roku wrócił do polityki znanej Polakom z wcześniejszych lat. Między innymi rozpoczął walkę z Kościołem. Kulminacją tej walki z Kościołem były uroczystości milenijne w 1966 roku, kiedy to komunistyczne władze posuwały się do takich rzeczy, jak na przykład aresztowanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, aby przerwać jego peregrynację po kraju, czy wysyłanie samolotów i helikopterów, które latając nad miejscami przypolowych miały zakłócać ich przebieg. Ale tą konfrontację milenijną Gomułka przegrał z Kretesem. Wraca do polityki ateizacyjnej, prowadzi walkę z Kościołem, powołuje do wojska kleryków. Jednym z tych kleryków był słynny później ksiądz Jerzy Popiełuszko. Gomułka również wprowadza coraz ostrzejszą cenzurę. Nie można pisać o Piłsudskim, nie można pisać o wojnie polsko-bolszewickiej, nie można pisać o bardzo wielu rzeczach z historii Polski, tych dawniejszych i tych bliższych omawianym czasem. Pogarszają się również warunki bytowe. Nikt wtedy nie robił badań opinii publicznej, ale nie ulega wątpliwości, że ta popularność Gomułki w 1968 roku była na bardzo niskim poziomie. Większość Polaków miała już serdecznie Gomułki dosyć. I teraz takim wydarzeniem, które uruchomiło całą lawinę późniejszych wypadków, było przedstawienie Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka z wielką kreacją Gustawa Holubka. Krytycy teatralni uważają, że ta inscenizacja Dziadów jest jedną z najlepszych w historii polskiego teatru. Wielkie wydarzenia artystyczne, wyprzedane bilety na każdy spektakl i oto w czasie tych spektakli publiczność reaguje żywiołowo, zawsze, jeżeli padają tam jakieś słowa wymierzone w cara czy w Rosję. Do dzisiaj nie wiemy tak do końca, ile w tym było spontanicznej niechęci do uzależnienia Polski od Związku Sowieckiego. Ile było prowokacji ze strony Służby Bezpieczeństwa, która chciała doprowadzić do konfliktu, bowiem Moczar chciał pozbyć się Gomułki. Uważał, że jak dojdzie do kryzysu, to będzie mógł wraz ze swoimi zwolennikami, zwano ich partyzantami, sam Moczar w czasie wojny był partyzantem, odsunąć Gomułkę od władzy. Tak czy inaczej, przedstawienia poza wymiarem artystycznym stają się okazją do prezentowania antyrosyjskich nastrojów. Ambasador Związku Sowieckiego zażądał wstrzymania tych przedstawień i tak się stało. Oto z przyczyn politycznych zabroniono w Polsce wystawiania Dziadów Mickiewicza. Kiedy odbyło się ostatnie przedstawienie, studenci zorganizowali pochód, przeszli od gmachu Teatru Narodowego pod niedaleko stojący pomnik Mickiewicza, złożyli kwiaty, manifestacja jak najbardziej pokojowa, ale na uczestników tej manifestacji spadły represje. Dwóch studentów wyrzucono z Uniwersytetu Warszawskiego. W przeciwko temu, co się wydarzyło, czyli zdjęciu dziadów, zaprotestowali również polscy pisarze. W czasie burzliwego zebrania Związku Literatów Polskich w Warszawie wielu z nich w bardzo mocnych słowach krytykowało to, co się dzieje w Polsce. Stefan Kisielewski, ceniony felietonista Tygodnika Powszechnego, określił rządy Gomułki dyktaturą ciemniaków. Pisarze przyjęli również rezolucję domagającą się zmiany polityki kulturalnej i wznowienia przedstawień dziadów. Marca. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowali wiec. Celem tego wiecu było stanięcie po stronie dwóch kolegów wyrzuconych ze studiów oraz upomnienie się zarówno o dziady, jak i wyrażenie solidarności ze stanowiskiem zajętym wcześniej przez warszawskich literatów. I kiedy ten pokojowy wiec zbliżał się do końca, nadjechały samochody, wysiedli z nich bojówkarze uzbrojeni w pałki i zaatakowali zgromadzoną młodzież. Uczestnicząca w tym wiecu Teresa Bochwic wspominała. Trzech robotników skakało po brzuchu przewróconej na plecy dziewczyny. Pobiegłam przed siebie. Za rogiem stał raczej, słaniał się na nogach mój kolega, którego biło pięciu facetów w długich płaszczach. Bili tylko po głowie, po której ze wszystkich stron spływała krew. A mój kolega powtarzał z równie bezgranicznym zdumieniem, z jakim ja na to wszystko patrzyłam. Polacy, ludzie, nie bijcie, Polacy. Stał podtrzymywany ciosami. Była to bez wątpienia prowokacja. Moczar chciał w ten sposób doprowadzić do protestów, chciał w ten sposób wywołać w Polsce kryzys, aby odsunąć od władzy Władysława Gomułkę. Odpowiedzią studentów na co to wydarzyło się 8 marca był strajk. Strajk ogarnął nie tylko uczelnie warszawskie, ale również właśnie wszystkie ośrodki akademickie w Polsce. Protesty, strajki miały miejsce m.in. w Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i wielu innych akademickich miastach Polski. Studenci starali się również przekonać do swojego protestu robotników. I tak w specjalnej ulotce, jaką przygotowali w Warszawie, możemy przeczytać. W piątek na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się manifestacja 5000 studentów w obronie dwóch bezprawnie usuniętych z uczelni kolegów. Po wiecu na dziedziniec wkroczyła uzbrojona milicja. Na rozchodzących się spokojnie studentów posypały się bestialskie ciosy. Bito gdzie i kogo popadło. Między innymi pobito trzech dziekanów i profesorów. Bito i kopano dziewczęta, nawet leżące na ziemi nieprzytomne. W ulotkach kolportowanych przez warszawskich studentów na Żoliborzu pojawiły się takie hasła jak o wolność i demokrację, MO to hitlerowcy, zamiast chleba dali pałki. I chociaż rzeczywiście tymi, którzy wówczas w całej Polsce protestowali, byli przede wszystkim studenci, to jednak w kilku miastach, w kilku zakładach zastrajkowali również robotnicy. Tak było we Wrocławiu, gdzie na przykład strajkowali robotnicy Pafabagu. W Krakowie z kolei robotnicy z Nowej Huty poparli protest krakowskich studentów. 13 marca strajkujący studenci Politechniki Warszawskiej uchwalili specjalną rezolucję, która zawierała m.in. takie postulaty. Postulat pierwszy. Przestrzeganie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w szczególności paragrafu 71, który brzmi: PRL zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Punkt drugi. Uwolnienia i zaprzestania represji w stosunku do wszystkich studentów uczelni warszawskich i opublikowania pełnej listy aresztowanych. Punkt trzeci. Ukarania winnych brutalnych akcji przeciw studentom i publicznego ich napiętnowania. Punkt siódmy. Niewyciągania konsekwencji w stosunku do pracowników naukowych za poparcie udzielone studentom. Punkt ósmy. Usunięcia z terenów uczelni i domów studenckich cywilnych pracowników Milicji Obywatelskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W tajnym raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak pisano o wydarzeniach w Lublinie. Z chwilą, gdy w środowisku studenckim Lublina zaczęto kolportować wiadomość o planach zorganizowania w dniu 11 marca bieżącego roku wiecu pod chatką Żaka, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykazali w swoim środowisku dużą aktywność. Wśród zatrzymanych podczas manifestacji połowę stanowią studenci tej uczelni, w tym jeden ksiądz. Jest to o tyle wymowne, że na kolu studiuje niewiele ponad 900 osób świeckich, co w stosunku do innych uczelni stanowi 8 do 10%. Postawa kierownictwa kolu była również niewłaściwa. Prorektor, obywatel Papierkowski, nie zrobił zasadniczo nic, aby zapobiec udziałowi studentów kolu w manifestacji, która odbyła się w dniu 11 marca. W dniu 12 marca, około godziny 20, studenci KUL-u spenetrowali uczelnię, a następnie grupa studentów KUL-u udała się do chatki Żaka, gdzie w obecności rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wystąpiło kilku, zachowując się prowokacyjnie. Oto fragmenty wypowiedzi niektórych dyskutantów, studentów KUL-u. Prasa nas oszkalowała. My nie możemy sobie na to pozwolić. Powinniśmy żądać, żeby prasa nas przeprosiła. Walczymy o to, żeby w Polsce była wolność. Zarzucają nam. Dlaczego poparliśmy studentów warszawskich? Dlaczego, nie wiedząc, o co chodzi, nie będąc w Warszawie, chcieliśmy zamanifestować naszą z nimi solidarność? A kto z nas był w Wietnamie? O co chodzi z tą ostatnią wypowiedzią? Czasy, kiedy właśnie były te protesty w marcu 1968 roku, to są czasy, kiedy toczyła się wojna w Wietnamie i bardzo często Polacy protestowali przeciwko tej wojnie, stając po stronie komunistów, przeciwko walczącym tam wojskom amerykańskim. I tutaj studenci mówią, jak to jest? Nie możemy być solidarni z tym, co się dzieje w Warszawie, bo rzekomo nie wiemy, co się w Warszawie dzieje, a możemy protestować przeciwko temu, co się dzieje w Wietnamie, w którym też przecież nie byliśmy i pewnie nigdy nie będziemy. Mamy więc falę studenckich protestów, manifestacji, odpowiedzią władcom surowe represje. Pod koniec marca ruch studencki został stłumiony. Października 1968 roku prokuratura generalna donosiła. W związku z zajściami marcowymi organa milicji obywatelskiej i służby porządkowej zatrzymały na terenie kraju ogółem 2732 osoby. Z liczby 87 studentów objętych aktami oskarżenia sądy rozpoznały dotychczas w trybie zwykłym sprawy przeciwko 69 studentom, skazując 56 studentów na kary pozbawienia wolności. W okresie do maja bieżącego roku uczelnie na terenie kraju podjęły decyzję o relegowaniu w stosunku do 186 studentów za udział w ekscesach marcowych. Ponadto uczelnie wrocławskie skreśliły z listy studentów dalszych 50 osób, głównie z Politechniki, za wrogie wystąpienie w czasie demonstracji pierwszomajowej. Spośród niestudentów 123 osoby skazano na kary pozbawienia wolności. Mamy tutaj suche statystyki, ale te suche statystyki to są losy konkretnych ludzi, aresztowanych, zwolnionych ze studiów. Bardzo często studenci zwalniani karnie z wyższych uczelni za udział w protestach marcowych byli natychmiast wcielani do wojska. W tamtych bowiem czasach był powszechny obowiązek służby wojskowej. Młody człowiek, który studiował, miał odroczenie tego obowiązku i teraz, kiedy przestawał być studentem, był powoływany do wojska. To była oczywiście kolejna forma represji. Na Uniwersytecie Warszawskim rozwiązano niektóre kierunki studiów, na przykład historię, gdzie bardzo wielu studentów zaangażowało się w akcje protestacyjne i potem przyjmowano tylko niektórych. Wielu uczestników, jak słyszeliśmy, trafiło do więzienia. Wielu straciło możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. Wielu trafiło do wojska. Niektórzy kontynuowali studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W obronie prześladowanej młodzieży wystąpił Kościół w uchwalonym 21 marca 1968 roku w słowie Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach. Episkopat wystosował również odrębne pismo do premiera Józefa Cyrkiewicza, w którym apelował, po pierwsze, uwolnić młodzież zatrzymaną w więzieniach i aresztach, po drugie, powściągnąć drastyczność stosowanych metod karania i śledztwa, po trzecie, wpłynąć na prasę, by informowała opinię publiczną zgodnie z rzeczywistością, po czwarte, wpłynąć skutecznie na władzę bezpieczeństwa, by nie stosowały anachronicznych środków represji. Oczywiście te apele episkopatu były nieskuteczne, ale wówczas, jak i wcześniej, i później, Kościół stanął po stronie narodu. Kościół stanął po stronie ludzi prześladowanych przeciwko komunistycznej władzy. 30 marca 1968 roku prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński apelował: trzeba podejść do młodzieży z sercem. Za serce będą wdzięczni. Serce zrozumieją, kija nie. Każdy, kto się odgradza od młodzieży, kimkolwiek by był, jest samobójcą. Nie można bowiem mówić o przyszłości Kościoła, państwa czy narodu bez młodzieży. I dlatego nie wolno się od niej odgradzać. Nie można stosować tylko represji. Trzeba okazać serce, miłość, zaufanie, szacunek, zrozumienie ducha służby. Wydarzenia marcowe były niezwykłe z jeszcze jednego powodu. Kiedy komuniści przejmowali władzę w Polsce w 1934-1935 roku, mieli takie przekonanie, że wychowają sobie posłusznych obywateli, bo ci młodzi ludzie, którzy buntowali się w 1968 roku, byli najczęściej urodzeni już po zakończeniu II wojny światowej. Najstarsi z nich urodzili się w czasie wojny. Ci młodzi ludzie nie pamiętali Polski przedwojennej. Oni wyrastali w Polsce ludowej. Byli wychowani w komunistycznej szkole. Byli indoktrynowani przez kontrolowane przez komunistów media, radio, później również telewizję, prasę. Więc wydawało się, że ta propaganda, ta indoktrynacja wychowa ich na posłusznych obywateli. I oto ci młodzi ludzie, wychowani w PRL-u, buntują się przeciwko tej władzy. Buntują się przeciwko niesprawiedliwości. Domagają się demokracji, domagają się wolności słowa. Domagają się swobód obywatelskich. To było coś, czego władze się nie spodziewały. Dla bardzo wielu tych młodych ludzi to było pierwsze doświadczenie polityczne. Młodzi ludzie, jak to często bywa, nie zawsze interesują się polityką. Wielu z nich w tych czasach drobnej stabilizacji, jak się nazywa często regomułki, żyło, bawiło się, studiowało, starało się jakoś realizować w tych realiach ówczesnej epoki. I teraz w ich spokojne życie wkroczyła brutalnie komunistyczna władza. Stanęli wobec wyboru. Co robić? Być po stronie bitych, czy być po stronie tych, co biją? Być z władzą, która prześladuje niewinnych, czy być z niewinnymi przeciwko opresyjnej władzy. Często mówi się wręcz o pokoleniu marca 68, bo wielu z tych młodych ludzi, którzy wtedy brali udział w tych wypadkach, zaangażuje się później w działalność opozycji demokratycznej, zaangażuje się później w wielki ruch Solidarności. Więc ten stłumiony przez Gomułkę protest miał ważne reperkusje społeczne. Warto więc pamiętać o tym buncie młodzieży z 1968 roku. I warto pamiętać, że wtedy, tak jak i wcześniej i później, po stronie tych, którzy walczyli z niedemokratyczną władzą, był Kościół katolicki, który stał po stronie bitych, prześladowanych, represjonowanych, nie dzieląc ich na wierzących, niewierzących, nie dzieląc ich na ludzi o konserwatywnych, liberalnych czy socjalistycznych poglądach. Prymas Wyszyński i polscy biskupi nie mieli wątpliwości, że Kościół musi być po stronie tych, którzy padają ofiarą represji komunistycznych władz.